Dostaliśmy zbawienie i teraz coś z tym zbawieniem trzeba robić. Dostaliśmy zbawienie po to, żeby je sprawować. Sprawować je. Nawet jest powiedziane jak? Z bojaźnią i z drżeniem. Dlaczego? Żeby na dzień Chrystusowy stać się nienagannym i szczerym i zachować słowa żywota. Żeby się nie okazało, że Paweł, który ich wszystkich tam nawrócił prawdopodobnie, tracił czas. Na dzień Chrystusowy. Zbawienie jest z łaski. Zbawienie jest z łaski. Mamy je dane. Ale sprawowanie zbawienia to jest życie. To jest korzystanie z tej łaski. To jest wydawanie owocu. To jest bycie przy Panu. Na całego. Nie na pół gwizdka. Na całego. To jest moc w życiu chrześcijańskim. Wtedy się objawia. Jest napisane, że Królestwo Boże nie zasadza się na słowie, tylko na mocy. Moc w życiu chrześcijanina. Świętość w życiu chrześcijanina. Światło, które on ze sobą niesie. To jest to. My nie możemy tylko mówić, że jesteśmy zbawieni. Bo w tym momencie może się okazać, że się to nam na nic nie przyda. Przecież jest napisane, będą tacy, którzy będą mówić, Panie, Panie i tak dalej, prawda? A Jezus powie, nie znam was. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 9 rozdziale pisze coś takiego, że ujarzmia swoje ciało, dlatego żeby sam zwiastując innym nie został odrzucony. Sam zwiastując innym, żebym nie został odrzucony, pisze. I dopiero w liście do Filipian mówi, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. To jest ostatni jego list napisany z więzienia. I pytanie następne. W takim razie jak? Jak mam sprawować zbawienie? Co robić? Co robić, żeby się załapać? Żeby moje zbawienie było sprawowane, żeby owoc był pomnażany i żebym ja w dniu, w którym przyjdzie Pan, był znaleziony czystym. Nie wiem, czy zauważyliście taką rzecz. To jest Ewangelia Mateusza, rozdział 24. Tam mamy taki dłuższy tekst. Nie będę go może czytał w całości, ale zaczyna się od 40, powiedzmy, rozdziału 24 wersetu. Tam, gdzie jest mowa o tym, wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. I potem mamy trzy przypowieści. Pierwsza przypowieść zaczyna się słowami, kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym? Kto więc jest tym sługą? A więc to jest odniesienie do poprzedniego tekstu, od razu. Kto więc? 25 rozdział zaczyna się drugim podobieństwem i ono się zaczyna słowami wtedy podobne będzie Królestwo Niebios. A więc znowu mamy odniesienie do poprzedniego fragmentu. A podobieństwo o talentach rozpoczyna się słowami będzie bowiem, tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi. A więc to jest jeden ciąg tekstu. I zauważcie, że on jest umieszczony między tekstem o pochwyceniu Kościoła, a dniem sądu. 31 werset. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, to już będzie przyjście w chwale. To już będzie moment, w którym jest napisane, że przyjdzie Pan i wszyscy Jego święci. Pan przyjdzie już ze świętymi, którzy wcześniej zostali pochwyceni. Ale wcześniej mamy trzy bardzo ważne przypowieści, które mówią, jak żyć, co zrobić, żeby pochwycenie dotyczyło również nas, żebyśmy się nie zdziwili. Najpierw jest przypowieść o wiernym i niewiernym słudze, ona jest krótka. I tam jest napisane, że szczęśliwy jest sługa, który, gdy Pan przyjdzie, będzie robił to, co mu Pan kazał przed wyjazdem. Natomiast jeżeli zły sługa będzie bić współsługi, jeść i pić z pijakami, to przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna. I my czasami myślimy sobie tak, no bić współsługi, no ja aż taki nie jestem, żeby się do tego posuwać, prawda, żeby uderzyć kogoś z moich braci. Ale jeżeli robisz krzywdę bratu, jeżeli robisz bratu krzywdę, na przykład przez to, że pożyczysz od niego pieniądze i po prostu mu nie oddasz. I wiesz o tym, że mu nie oddasz i nie oddasz mu. I niech zrobi, co chce. Przecież macie miłować, nie? Ma nastawić drugi policzek, ma nastawić. Może drugą kieszeń. I są tacy ludzie, słuchajcie, są tacy ludzie pośród nas, którzy pożyczają pieniądze od braci i od sióstr i nie oddają i z tego żyją. I nie chcą iść do pracy. A Słowo Boże mówi, jeżeli ktoś nie chce pracować, to niech nie je. To jest prosta sprawa. Są ludzie, którzy krzywdzą swoich współbraci również w taki sposób. Nie krzywdź nikogo, dlatego że Pan jest sędzią. On jest rozjemcą między nami. I jeżeli ktoś myśli, że ponieważ Jezus Chrystus poniósł na krzyż wszystkie nasze grzechy i stał się za nas przekleństwem, to on w tej chwili może sobie żyć tak, jak mu się podoba, to on się bardzo, bardzo grubo myli. Ponieważ w Nowym Testamencie, który napisali uczniowie Jezusa, jest pełno takich stwierdzeń, które wyraźnie przed tym ostrzegają. Bo bądźcie święci, tak jak ja jestem święty, jest napisane. A świętość to jest poważna sprawa. I czasami jest tak, że my słuchamy różnych kazań, słuchamy różnych rzeczy i wszystko pięknie, tylko dotyczy to moich sąsiadów tam na ławce, nie? Dotyczy to tych, o których ja wiem i myślę sobie, kurczę, ten to powinien to dzisiaj wysłuchać. Jakby mu się to przydało. A teraz pomyślcie o sobie samych. I ja też o sobie samym myślę. Drugie podobieństwo mówi o 10 pannach. Nie wiem, czy zauważyliście, ja go nie będę czytał. To jest przypowieść znana na pamięć, myślę. 10 panien, 5 głupich, 5 mądrych. Zaskakująco wysoki odsetek głupich panien. Zgadza się? 50%. I teraz sprawa jest prosta i oczywista. To jest obraz Kościoła czekającego na pochwycenie. Oblubieniec ma przyjść, oblubienica ma pójść. Gotowi, ubrani, lampy zapalone, czekamy. Połowa nie idzie. Ja nie wiem, czy to jest prorocze. Ja nie jestem pewien. To nie można z tego wywnioskować, czy będzie dokładnie tak. Ale kościoły doznają szoku w tym dniu. Jeżeli się nic nie zmieni, jeżeli Bóg nie przemówi do kościoła w tych dniach o świętości, o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, to w kościele będzie szok. Bo wszyscy ci, którzy się tak dobrze bawili, będą się mogli bawić dalej. A ci, którzy na kolanach byli przed Panem, ci, którzy zabiegali o Jego łaskę i którym towarzyszyła moc Boża widziana na zewnątrz, ale przez resztę byli potraktowani, a wiesz, no może nie trzeba aż tak, no nie przesadzajmy, może to jest jakiś rodzaj fanatyzmu. No, sami się nad tym zastanówcie. Następna sprawa. Wiadomo, że oliwa jest w Biblii symbolem Ducha Świętego i wiąże się z namaszczeniem. Stary i Nowy Testament. Oczywista rzecz. Zauważcie, że Te głupie panny nie wzięły ze sobą baniek z oliwą. Dlaczego? Bo ich chrześcijaństwo było lekkie. Po prostu. Po co brać ze sobą bańki? Po co dźwigać? Po co się męczyć? Przecież może być lekko, może być wesoło. Przecież Pan jest z nami. Przecież jestem dziedzicem. Przecież zostałem posadzony w okręgach niebieskich. No, zobaczymy. Ale przecież mam całą listę rzeczy, które mnie dotyczą i ja mogę się czuć dobrze. Po co mam nosić bańki z oliwą? Mądre panny zdecydowały się na obciążenie związane z obfitością oliwy. Jeżeli ktoś chce mieć życie obfite, duchowe, obfite życie, to on musi być przygotowany na pewne obciążenie. Bo jeżeli ktoś się zapiera samego siebie, jeżeli ktoś rezygnuje ze wszystkiego, jeżeli ktoś oddaje się sam Bogu do samego końca, to jest obciążenie. Oczywiście on w zamian dostanie 100-kroć więcej, mówi Pan. Ale najpierw to trzeba zrobić, a potem się okaże. Większość z nas najpierw chce dostać 100-kroć więcej, a potem dopiero się ewentualnie zdecydować na takie rzeczy. Ale te kobiety wiedziały, co robią. Ten ciężar, który niosły, to była obfitość Ducha Bożego. Obfitość Ducha Bożego. I chciałem przypomnieć wam słynny werset Jana 10:10, który mówi, że owce mają mieć życie i obfitować. Otóż wszystkie dostępne tłumaczenia mówią o tym, że trzeba mieć życie i w to życie obfitować. To jest obfitość. To życie to jest obfitość. Mamy obfitować w życie duchowe. Mamy obfitować w oliwę, którą miały te kobiety, bo się zdecydowały na ciężar niesienia. Nie poszły na łatwiznę. Z pewnością wszystkie panny były przystrojone najlepiej, jak umiały. Jeżeli to jest spotkanie z oblubieńcem, spokojnie możemy założyć, że wszystkie były ubrane w piękne szaty, najdroższe, jakie miały, że miały na sobie najdroższe olejki, klejnoty, wszystko miały na sobie, bo czekały na oblubieńca. Tylko się okazało, że nie o taką obfitość oblubieńcowi chodziło. Zauważcie, że wszystkie panny zasnęły przed przyjściem oblubieńca. Ciekawy szczegół. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wrócimy do tego później. Wszystkie panny się ocknęły, kiedy narobiono krzyku, że idzie oblubieniec, i oporządziły swoje lampy. I to był moment krytyczny. To był moment krytyczny. Jeżeli ktoś wtedy miał obfitość oliwy, jeżeli ktoś wtedy był w Duchu Świętym, jeżeli wtedy był blisko Pana, to poszedł na wesele. A jeżeli ktoś miał dogasającą lampę w tym momencie, to nie. I jak to się mówi, nie ma przeproś. Za późno. Pytanie mam do was wszystkich i do siebie. Co jest w naszym sercu? Czy to jest oliwa, która płonie? Czy to jest dogasająca lampa? Czy to jest knot, który dogasa? To gdzieś w samym sercu człowiek czuje. To człowiek czuje, bo apostoł Jan powiada, jeżeli cię serce nie oskarża, to otrzymasz od Boga to, o co prosisz. A więc serce może oskarżać człowieka wierzącego. I dobrze, że to robi. Duch Święty się smuci i dobrze, że to robi. Jeżeli tak jest, to zawróć, bo jest jeszcze czas. Bo tak dłużej nie można. I co więcej, jeżeli czujesz, że dogasasz, to Bóg ma wszystko, co jest potrzebne. Całą moc, która jest potrzebna do tego, żeby ci pomóc. Ofiara została dokonana. Krew, drogocenna krew, została przelana. Jest wszystko. oni nie Duchem Świętym, bo niektórzy to już zaczynają uczyć, jak się modlić językami w tej chwili. Żeby wzbudzać w sobie napełnienie, to oni mówią, próbujcie tak zrobić troszeczkę, to zaczniecie mówić językami. No przecież koszmar. Nie wzbudzimy w sobie napełnienia w sposób sztuczny, bo to pochodzi od Pana. Jest napisane, On chrzci Duchem Świętym i ogniem. I przyjdźmy do źródła, tam jest źródło wszystkiego. I padnijmy przed Panem na twarz i dostaniemy wszystko, czego potrzebujemy. A akwizytorom dziękujemy. Takich Ewangelii, które usiłują właśnie wszystko spłycić i napełnić Duchem Świętym, nie wiem, w jaki dziwny sposób, taki, żeby nie kosztowało nic. Okazało się, że w tym momencie nie można było nikomu udzielić własnego namaszczenia. Jedne zaczęły prosić drugie, dajcie nam trochę oliwy, bo nam brakło. Nie, nie da się. I kto nie niósł światła i nie miał namaszczenia, to w tym momencie się minął z oblubieńcem. I to był dramat. Natomiast te, które były gotowe, weszły na wesele. I znowu pytanie, czy jesteś gotowy? Teraz, co to znaczy w takim razie być gotowy? Co ja mam robić? Jak ja mam żyć? Od czego zacząć? Jak bardzo mam być gotowy? Od jakiej gotowości zaczyna się możliwość pochwycenia? Bo być może tak jest, może zaczynacie sobie zadać takie pytanie już. Może ktoś zaczyna się bać, bo mnie tu brat Krzysztof straszy, a ja nie wiem, co robić. Słowo Boże zawsze znajduje wyjście, abyście mogli znieść. Słowo Boże nigdy nie straszy, chyba że chodzi o ostrzeżenie. I ostrzeżenie jest dla Kościoła. Jeżeli chcemy zobaczyć, od czego zacząć, popatrzcie, następna przypowieść o talentach. Ona jest obok przypowieści o pannach. Doskonale znana, też nie będę czytał. Pan wyjechał, dał talenty, jednemu jeden, drugiemu dwa, trzeciemu pięć. Jeden zakopał ten swój jeden talent, a dwaj obracali i przynieśli. Ten, który dostał dwa, przyniósł drugie dwa, ten, który dostał pięć, przyniósł drugie pięć. I zobaczcie na taką rzecz. Oni... Już na początku jest napisane, że każdemu według jego zdolności. 15 werset. I dał każdemu według jego zdolności i pojechał. I ci dwaj po prostu poszli i wykorzystywali to, co dostali według swoich zdolności. Pan dał im coś, byli tego świadomi. Byli świadomi tego, że wydają owoc. Najspokojniej w świecie. Druga sprawa. Oni byli wierni w małym. Tam na końcu, jak Pan przyjeżdża, to wyraźnie im mówię, że w małym byłeś wierny, to dostaniesz więcej. Wejdź do radości Pana swego. Potrafili być wierni w małym. Jeżeli Bóg chce zacząć z Tobą od czegoś małego, to bądź wierny, bo lepiej jest być w małym, ale z Panem, niż mieć jakieś niesamowite wyobrażenia, ale bez Niego. Ponieważ Słowo Boże mówi w Księdze Izajasza, biada tym, którzy wykonują plan, ale nie mój. Następna rzecz. Każdy z tych wiernych sług przyniósł po 100%. Zauważyliście? 2 na 2, 5 na 5. Nie było problemu, że ten przyniósł więcej, bo przyniósł 5, a tamten przyniósł mniej, bo przyniósł 2. Dostał 2, przyniósł 2. Dostał 5, przyniósł 5. I każdy z nas, od każdego z nas oczekuje się 100%, a nie większej czy mniejszej ilości talentów. Bo 100% apostoła Pawła to nie wiem, to było Morze Śródziemne dookoła. A 100% jednej z sióstr, która tu siedzą, to być może jest powiedzenie Ewangelii sąsiadowi. Ale to jest wierność, wierność małym. Następna rzecz to jest ciekawe. Ten sługa, który był nieużyteczny, powiedział, bałem się, bo cię znałem. To się bałem i dlatego zakopałem mój talent. On wyznawał taką filozofię, że jak już dostał coś z łaski, to najlepiej by było, gdyby tego nie stracił. W związku z tym trzeba to zakopać, żeby się gdzieś nie zgubiło. Zakopał, nie stracił, nie, tak mu się wydawało, nie stracił. Przyniósł zadowolony, rozwinął chustkę i mówi, masz to twoje. I wtedy się zdziwił. I wtedy się dopiero zdziwił. A dostał z łaski. I miał. Dwudziesty dziewiąty werset 25 rozdziału mówi tak. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie. A temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. No i warto się nad tym wersetem zastanowić. Podsumowując. Wygląda na to, że pochwyceni zostaną ci z tego wszystkiego, co do tej pory było czytane, którzy czuwają, są gotowi, żyją w obfitości Ducha Świętego i wydają owoc. No i teraz, co robić? Praktycznie, co zrobić? Od dziś. Tu właściwie najlepszym tekstem, który jest wręcz wskazówką słowo w słowo, jest to, co już czytaliśmy z objawienia trzeciego rozdziału. Wersety 1-6. I czytałem już. Tam jest napisane o ludziach, którzy mają imię, że żyją, a tak naprawdę są umarli. Jeżeli masz takie wrażenie, że masz imię, że żyjesz, a tak naprawdę jesteś umarły, no to upamiętaj się, wspomnij, czego się nauczyłeś i co słyszałeś. Strzeż tego, bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało. To wszystko jest napisane w tych 6 wersetach. Upamiętaj się. Bo Bóg ma łaskę. Bóg ma łaskę. I jeżeli do tej pory nie było tak, że byłeś z Bogiem blisko cały czas, że odczuwałeś napełnienie Duchem, że byłeś z Panem, że słyszałeś Jego cichy głos, że Jego obecność była przy Tobie, że miałeś takie pragnienie wydawania owocu, że czułeś, że coś się dzieje w tej sprawie, upamiętaj się. Wspomnij na to, czego się nauczyłeś, bo wiele rzeczy już słyszeliśmy. Bądź czujny. Jezus powiedział, czuwajcie, abyście nie wpadli w pokuszenie. Módlcie się. I to, co powiedział Jezus, można w praktyce opisać tak. I tutaj będzie też 5 wersetów z Nowego Testamentu, ale najkrócej. Przylgnij do Jezusa na full. Do końca. Do końca. Bo jest w nas coś takiego, co się strasznie broni. Nie wiem, czy zauważyliście wy też, że jest w nas coś takiego, co się strasznie broni. My już myślimy, żeśmy to do końca zrobili, a tu, kurczę, jeszcze nie. Ten stary człowiek je normalnie tak, jak wstaje za każdym ciosem i my go pałą, a on wstaje. I cały czas gdzieś jest coś takiego, że my się po prostu boimy. Ja nie wiem, ja odkryłem w stosunku do siebie taką jedną rzecz. Po prostu ja się boję stracić kontrolę nad pewnymi rzeczami. Boję się, że jak stracę kontrolę, to będzie niedobrze. A Słowo Boże mówi co? Strać kontrolę, bo Bóg chce ją przejąć. No to jest dopiero fanatyzm, stracić kontrolę nad własnym życiem. Tylko pytanie, co to znaczy, że Jezus jest Panem? Czyż nie to, że On ma kontrolę? Jeżeli my balonem chcemy polecieć, to mamy balast. Jest kosz i w balonie nawtykane balastu jest. Takie ciężkie rzeczy, żeby go utrzymać na ziemi. Ale my chcemy polecieć do góry. Co robimy? No wyrzucamy balast. Tylko my najczęściej robimy tak, że do pewnej wysokości balast wyrzucamy. Ale jest taka wysokość, od której my wyrzucamy ten balast, ale my go przywiązujemy na sznurku. I my go wyrzuciliśmy, owszem, bo go nie widzimy. ale co tam wisi pod spodem? Efekt dokładnie taki sam. Ciąć sznurek trzeba. Ciąć ten sznurek, żeby to wreszcie poleciało i już nie wróciło. Żeby ten stary człowiek tak strasznie nie wierzgał. I Słowo Boże zaręcza każdemu, kto pójdzie do końca, że naprawdę otrzyma dokładnie to, o co chodzi. Nie otrzyma jakichś tam erzaców, nie otrzyma jakichś tam podróbek, on otrzyma oryginał. Tylko czy nas stać? Jezusa stać było. Oddał wszystko. A pytanie, czy nas stać? Oddać? No co my w końcu mamy oddać? Kontrolę? Żeby pomóc. Słowo Boże wyraźnie pewne rzeczy mówi praktyczne. I to, nie wiem, dobrze, może byłoby sobie nawet zapisać, bo to są sprawy, oprócz tego, że trzeba przylgnąć do Pana już na kolana, na twarz, do domu i po prostu błagać, upamiętać się i mówić, Panie, ja Cię nie puszczę, dopóki mi nie pobłogosławisz, ale nie w tym sensie, że dopóki nie będę miał nowego samochodu. Hebrajczyków, 12 rozdział, wersety 1-17. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Wy nie opieraliście się jeszcze grzechowi, jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdyż on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czyż niedaleko więcej winniśmy poddać się ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne, później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego omdlałe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Kolosan, 3 rozdział, wersety 1-4. Bo z Hebrajczyków zapamiętajmy jedno przynajmniej to. Jezus jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Jeżeli już nie wiesz, co robić, to popatrz na Jezusa. Uwierz Mu. On już dokonał wszystkiego. On dokonał tak wiele, że chcecie teraz przez to przenieść. Jeżeli drżysz, dobrze, że drżysz, jeżeli to jest zdrowa bojaźń, to popatrz na Jezusa. Popatrz na Pana, bo w Nim jest wszystko. W Nim jest wiara, w Nim jest źródło, w Nim jest moc. Kolosan, 3 rozdział. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim chwale. Popatrzcie, wtedy się okażecie razem z Nim chwale. Czy umarłeś? Czy umarłeś, bracie? Czy umarłaś, siostro? Czy ta śmierć jest tak ewidentna i do końca, że byle co cię już nie przewróci. Że byle co cię już nie zrani. Jeżeli umarłeś, to pamiętaj, że naprawdę nieboszczyka trudno zranić. On się nie obraża. Jeżeli ktoś jest, kto obraża się o byle co, komu trudno coś powiedzieć, bo on zaraz się obrazi właśnie, urażony się poczuje, to niech on wie, że coś nie umarło. Bo Chrystus cierpiał za nas wszystko. Bóg opluwany. A my czasem się potrafimy obrazić na kogoś, kto nam po prostu chce coś powiedzieć. Ja nie mówię o tym, że ma nie być nam przykro w ogóle, prawda? Może nam być przykro. Ale urażenie naszego majestatu świadczy, że ten majestat jest trochę zbyt duży. Bo on ma wzrastać, a ja mam się umniejszać. Efezjan, 5 rozdział. Pierwsze dwa wersety. To jest strona 1264. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. I 14:21. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Obudź się, a zajaśnieje ci Chrystus. Obudź się i wykorzystaj czas, bo dni są złe. Pierwszy Piotra, to już jest przedostatni fragment. Pierwszy Piotra, 4 rozdział. Wersety 7-11. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Słuchajcie, jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jak tak można? Jak tak można? Można, jeżeli jestem pełen Słowa Bożego. Jeśli się nim sycę, jeśli je czytam, jeśli je kocham, jeśli o nim rozmawiam, jeśli ono jest centrum wszystkiego w moim życiu, to ono się będzie ze mnie wylewać. To będzie tak, jak te strumienie wody żywej. To będzie ze mnie się wylewać, jeszcze uzdrawiać innych po drodze. Jeśli mówisz, to mów jak Słowo Boże. Popatrzcie, jakie niesamowite, nie wiem, wymagania, no. A to wszystko jest do zrobienia w mocy Bożej. Tylko Pan jest źródłem. Pan jest początkiem i końcem naszej wiary i tego, co mamy zrobić. Nie ma się co tym wszystkim teraz przerażać, bo to jest ku napomnieniu Kościoła, ale Pan dał wszystko, co jest potrzebne. Jesteście obdarzeni pełną łaską, pełną mocą do życia i pobożności jest napisane. Bo to, że jesteś zbawiony, to jest jedna rzecz, a to, że jesteś uczniem, to jest druga rzecz. I można z łaski dostać zbawienie, a z uczynków je stracić. Bo Jakub pisze, że martwa jest wiara bez uczynków. Więc co ja Panu dam, jak przyjdzie? Jaki owoc? Co ja rozwinę z tej chustki przed Nim? I nie ma wśród nas takiego, który byłby gorszy. Nie ma wśród nas takiego, który mógłby powiedzieć: ja się nie nadaję, ja nie mogę, ja nie umiem. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest wszystkim we wszystkim. To On jest początkiem i końcem. I ci, którzy dzisiaj może wydaje wam się, że jesteście słabi, że jesteście bardzo grzeszni, tacy, że może trudno wam sobie wyobrazić, że coś Bóg wam może odpuścić, to wy możecie kiedyś więcej talentów Bogu dać niż ci, którzy chociażby, nie wiem, głoszą kazania. Bo Bóg wybrał sobie to, co małe, po to, żeby zadziwić świat. Chciałem wam na koniec przeczytać jeszcze, jeszcze miałem wrócić do tych panien śpiących, ale zanim to zrobię, chciałem wam przeczytać fragment takiej książki pod tytułem Oni znali swojego Boga. Mocna książka, słuchajcie. Taki człowiek nazywał się Basil Maloff. On urodził się w Rosji, dokładnie na Łotwie, i służył w Kanadzie. Co znaczy być prawdziwym uczniem Chrystusa? Czy tylko należy wierzyć? Nie, to coś o wiele więcej. Wiara w Chrystusa? Tak, ale to jeszcze coś więcej. Jesteśmy zbawieni z łaski, nie z uczynków, ale być zbawiony, a być uczniem, to dwie różne rzeczy. Prawdziwe życie chrześcijańskie to życie w zaparciu samego siebie, odrzuceniu wszystkich osobistych korzyści i wyzwolenie ze wszystkich świeckich pułapek. Jeżeli kiedykolwiek ktoś był święty, to był to Daniel. A mimo to on również wyznawał swoje grzechy. To nie była wiara łatwa i wygodna. My tu w Ameryce uczyniliśmy życie ewangeliczne bardzo łatwym, głosząc tylko uwierz i już jesteś chrześcijaninem. Drodzy przyjaciele, wiara jest rzeczą niełatwą. Wiara rewolucjonizuje życie. Normy Chrystusowe są wysokie. Wymagania Chrystusowe są w dzisiejszym Kościele prawie zapomniane. Ewangeliczne poselstwo głoszące w Ameryce Północnej „Nie rób nic, tylko wierz” stworzyło słabe, łatwo dostępne i zniewieściałe chrześcijaństwo, bez głębi i wysokości. Jest to wiara łapiącego motyle. Tu nie ma potrzeby postu i modlitwy. Filozofie przeciętnego kościoła charakteryzują słowa pewnego refrenu. Wystarczy krótka rozmowa z Jezusem. Nasi studenci teologii są dzisiaj wprowadzani do homiletyki i dogmatyki, ale czy są uczeni przez ich profesorów, że tylko ukrzyżowany kaznodzieja może głosić ukrzyżowanego Chrystusa? Zaiste, obecne, nowoczesne chrześcijaństwo jest pod groźbą poselstwa z księgi Amosa 6:1. Biada bezpiecznym na Syjonie. Pomyślcie jednak o naszym Odkupicielu, który po trudach całego dnia spędzał całe noce na modlitwie. Pomyślcie, jak On wstawał wcześnie rano i spędzał godziny społeczności z Ojcem. Istnieje przekaz o apostole Jakubie, że jego kolana były twarde jak u wielbłąda od przebywania na kolanach w modlitwie. Jaką parodią jest dzisiejszy standard uczniostwa w porównaniu z tym, który jest opisany w Nowym Testamencie? Powracając do panien, które zasnęły. Kościół jest obecnie usypiany. Przez różne rzeczy, przez różnych ludzi, przez różne nauki. Ja pamiętam taką, nie wiem, czy oglądaliście taką kreskówkę, Księga Dżungli. To był taki wąż, który się nazywał Ka. I on usypiał swoje ofiary. Usypiał. Śpiewał im kołysanki po to, żeby ich uśpić, a potem ich połykał. Tak jest dzisiejszym kościołem. Kościół jest po prostu normalnie usypiany. Ja już mówiłem kiedyś o herezji pod tytułem Ewangelia Sukcesu. To też jest sposób na uśpienie kościoła, bo on prowadzi chrześcijan zupełnie nie tam, gdzie powinni patrzeć. A ostatnio pojawiła się inna herezja. Taka Ewangelia dobrego samopoczucia. Lepiej się poczuj, wszystko będzie dobrze. Popatrz. Popatrz, kim jesteś. Patrz, jaki jesteś fajny. Patrz, że w Chrystusie masz to, to, to i tamto. Śpij dobrze. Nie myśl o niczym innym. Popatrz, jak jest dobrze, jak jest fajnie, jak jest przyjemnie. Patrz w lustro. Może tam Jezusa zobaczysz. Staraj się tam zobaczyć Jezusa. A Słowo Boże mówi, lustro służy do tego, żebyśmy zobaczyli, jacy jesteśmy my, naprawdę. A Słowo Boże jest lustrem i ono rozdziela duszę od ducha, aż do tego stopnia, żeby człowiek wiedział, jaki jest naprawdę, a nie jaki chce być. Mówi się nam dzisiaj, że błogosławieństwa przeznaczone w Starym Testamencie dla Żydów, wszystkie błogosławieństwa są przeznaczone dla nas, a wszystkie przekleństwa są przeznaczone dla Żydów albo dla niewierzących. I jeżeli ktoś, nie ma czasu w tej chwili się nad tym rozwodzić, ale nie wszystkie obietnice przeznaczone dla Izraela według ciała są również dla Kościoła. I czasem można sobie narobić błędnych apetytów na podstawie błędnych teologii i albo się uśpić, albo się sfrustrować. Bo gdziekolwiek czytamy w Nowym Testamencie, jakie jest odniesienie naszego życia tutaj do historii Izraela, przeczytajcie, to jest pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, tam Paweł pisze o czym? O podróży Izraela przez pustynię do ziemi obiecanej. 4 rozdział listu do Hebrajczyków, 10 rozdział listu do Hebrajczyków. To wszystko jest o podróży, a nie o odpocznieniu jeszcze. Do odpocznienia weszli już niektórzy. Jeżeli komuś się wydaje, że my osiągnęliśmy już odpocznienie w tym sensie, to nieprawda. Dlatego Paweł pisze, tamto, co było napisane o podróży Izraela do ziemi obiecanej, jest napisane ku przestrodze dla nas. A nasza ziemia obiecana to jest tam, gdzie już nie będzie płaczu. Tam jest nasza ziemia obiecana i tam mamy dojść i tam się wypełnią obietnice. Nie dajmy się, drodzy, uśpić. Bo jeżeli teraz zostaliście czymkolwiek poruszeni, jeżeli ktoś chce oddać Bogu do końca swoje życie, a jeżeli nie teraz, to niech przynajmniej to przemyśli. Będziemy się modlić. Myślę, że to jest dobry moment, żeby się modlić. Żeby Bogu złożyć, no nie już propozycję, wołać do Niego o łaskę. Bo Bogu się nie składa propozycji. To On nam złożył propozycję. Jeżeli tak jest, będziemy się modlić. Ale pamiętajcie, tylko w Nim mamy łaskę, radość, pokój. To wszystko jest w Nim. Jeżeli się przytulisz do Niego, to będziesz miał to, co jest najważniejsze. Nie będziesz musiał tego szukać gdzieś naokoło. Ale do Niego, tylko do Niego. On Ci wszystko pokaże. On Ci odpuści. On Cię weźmie na ramiona. On Cię przeniesie. I On Ci da to, co naprawdę jest istotne. Da Ci łaskę, żebyś wydał owoc, a potem weźmie Cię do siebie. Amen.